czytanie pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wszystkich koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez strzemienia. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzyma. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
Jak rozumieć te słowa, bo miłość zakrywa wiele grzechów? To tyle samo, co Jezus w Ewangelii mówi: miłosierni miłosierdzia dostąpią. Jaką miarą innych sądzisz, mierzysz, taką ja ci odmierzę. Stąd, będąc posłuszni zaleceniu świętego Piotra Apostoła, miłując innych wytrwałą miłością, w gruncie rzeczy jesteśmy życzliwi dla siebie samych. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. O jakim darze tutaj mowa? O darze umiejętności, innymi słowy mówiąc, wiedzy, inteligencji, że każdy człowiek coś otrzymał dla wspólnego dobra, żeby tym służył innym. Mowa tutaj jest dalej o żarze, temu żarowi, który jest pośród was. Otóż ten list zaistniał dlatego, że z gmin chrześcijańskich stworzonych już z pogan, z Azji Mniejszej, przyjechała delegacja do Rzymu. W gruncie rzeczy przyjechali do świętego Pawła, apostoła, który był jak ich duchowym ojcem, ale już go tam nie zostali. Zgłosili się do świętego Piotra apostoła, który ten list im podyktował, że prześladowania chrześcijan są czymś normalnym, zwyczajnym, że was, pamiętajcie, że was cierpi Chrystus. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, uczuł głód, a widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niech już nikt nigdy nie owocu z ciebie. Słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt, jaki przez świątynię. Potem uczył ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, dom mój ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie i szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, wyszli poza miasto, a przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie, rzekł do niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, które przekrołeś, uschło. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, to powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak się też stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. W tym fragmencie Ewangelii Marka przenikają się dwie katechezy. Jedna katecheza o świątyni i druga katecheza o drzewie figowym. Jedna jest bardzo ważnym symbolem, katecheza o świątyni. Równie ważnym symbolem jest drzewo figowe. Po kolei świątynia, sukces złego ducha, który myśmy odziedziczyli, polega na tym, że jak słyszymy świątynia, to myślimy o tej świątyni na terenie naszej parafii. Ja o Świętej Lipce myślę, przy której są, jak przyjechałem już bez mała 20 lat, jak byłem już jako kleryk, nieustanne remonty, zbiórka pieniędzy i pakowanie w różne ściany. I tak długo, dopóki nie znałem Pisma Świętego, wydawało mi się, że to jest w porządku, grzeczne, ładne. Tymczasem, gdybyśmy byli znawcami Pisma Świętego, znali naprawdę Pismo Święte, nie pozornie, ale naprawdę, to byśmy widzieli, że przez trzy pierwsze stulecia istnienia Kościoła nie było świątyń w tym naszym dzisiejszym znaczeniu. Chrześcijanie spotykali się w jakichś miejscach, tam sprawowali Eucharystię, słuchali Słowa Bożego i wiedzieli, że ostatecznie świątynią Trójcy Świętej ma być człowiek. Skoro Bóg powiedział, stwarzając człowieka, stwarzam go na obraz i podobieństwo Boga, jako brak mnie. Tak jak dziecko jest brakiem ojca, brakiem matki. A z kolei matka i ojciec jest brakiem dziecka. Mają być duchowym pałacem dla siebie. Na nic się zda pałac księcia dla dziecka, jeżeli w ojcu, w matce nie przeżywa tego, co w nich jest od Boga. Jeżeli świątynia, to człowiek w Piśmie Świętym. I gdy omawialiśmy w Apokalipsie rozdział 11, to tam jest wręcz wykrzyczane: świątynia to każdy żyjący na tej ziemi człowiek. Cokolwiek drugiemuście uczynili, toście mnie uczynili. Człowiek. Skąd to się wzięło? Jakie są pierwociny tego, że świątynia to człowiek? Gdzie jest podstawowa katecheza na ten temat? Odpowiedzcie sobie w sercu, a ja przypomnę i powiecie: przecież to już tyle razy na ten temat mówisz. To jest ten moment, kiedy Dawid chciał uczcić Boga Jahwe, budując świątynię. I nawet prorok Natan jest tym oczarowany. I Bóg mu skorygował: nie chcę w żadnych świątyniach takich mieszkać. Jeżeli pozwolę Salomonowi zbudować, to jest jedynie makieta człowieka. Tak jest zbudowany człowiek z trzech części. W sferze swego ducha, tam gdzie jest sumienie, to jest święte świętych. Później miejsce święte, to jest dusza. I wreszcie dziedziniec, to jest ciało, że człowiek przez to ciało jest spokrewniony ze światem przyrody. To jest tylko makieta. Ale przyszedł taki moment w historii Kościoła, że chrześcijanie po edykcie Konstantyna Wielkiego odziedziczyli przepiękne, olbrzymie świątynie pogańskie. No cóż, to trzeba było to odmalować, odrestaurować, pozmieniać posągi na figury. No tyle roboty, tyle roboty. No to dawajże do roboty. Po dziś dzień. Za to już cierpiałem, I jeszcze z tego powodu jezuici kiedyś na taczkach mnie wywiozą, jak usłyszą to, co ja mówię. Ty święty Litki, już takiego to my nie chcemy tu. Nie jest oczarowany naszym dziełem, ani ja nie jestem oczarowany. I zróbcie, co chcecie. Nie jestem oczarowany. Sukces złego ducha. Przeakcentowane świątynie materialne. Przeakcentowane. Są potrzebne. Ale przeakcentowana zły zabrał proboszczom i czas, i siły, i pieniądze, i wszystko. A to wszystko powinno iść na świątynię wewnętrzną. Prosta, zwyczajna sala spotkań może być piękna. Dlatego znamienne, że już do Mojżesza Bóg powiedział, jak będziesz budował ołtarz, nie wolno żadnej rzeźby tam dawać. Bo jak drugi ołtarz postawisz, to tam inny talent zakwitnie w rzeźbach. I ludzie zaczną chodzić, mówią, to jest ładniejsza rzeźba. Nie dlatego, co Bóg chce powiedzieć przez ołtarz, tylko dlatego, co człowiek robi dla Boga. No, to już przestanę teraz się z tą świątynią handryczyć, bo w epoce Ducha Świętego, kiedy nie wiem, ile świątyń zostanie, Duch Święty zmusi nas do Pisma Świętego i poznamy, że Pismo Święte, mówiąc o świątyni, myśli o wnętrzu człowieka i że to, co Jezus robi w świątyni jerozolimskiej z tymi kupcami i tak dalej, to jest jedynie czyn proroczy, że ja przez krzyż i zmartwychwstanie, przez różne wydarzenia historii przyjdę do człowieka i będę z nim walczył o niego, żeby w jego wnętrzu on, żeby Ojciec, ja i Duch Święty i cała rodzina niebieska zbawiona mieli tam miejsce przebywania. I na przełomie epoki Syna i Ducha Świętego ta walka się rozegra we wnętrzach ludzkich. Kupczyłeś, zajmowałeś się pieniążkami od rana do nocy, strojami, reklamy robiłeś w telewizji, żeby to ciałko było ładne, piękne, pachnące. A twoje wnętrze jest jaskinią zbójców. A miałbyś domy modlitwy dla wszystkich narodów. To by miały się zbawiać wszystkie narody, tak jak dusza Abrahama i Izaaka. Będą tobie miały być zbawione, jeżeli mi dasz takie życie, jakie ono jest. Ja w każdej Eucharystii zaniosę do Ojca. Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Oczywiście przez zbójców należy rozumieć szatana. Taki macie obraz Mesjasza, gdy odeszliście od ksiąg świętych, od proroków. Mesjasz będzie zabójcą narodów pogańskich. I czekacie na takiego Mesjasza. Jezus, jak pamiętamy, wczoraj, gdy wychodził z Jerycha, uzdrowił niewidomego. Katechezę znacie, że tu dopiero w Jerozolimie jest ślepiec, któremu będę próbował przywrócić wzrok duchowy przez krzyż zmartwychwstanie, przez pięćdziesiątnicę. Z Jerycha do Jerozolimy było kawał drogi, więc dopiero wieczorem Jezus dotarł. Świątynia jeszcze była otwarta. Wszedł, obejrzał to wszystko, wiedząc, co będzie musiał robić rano, gdy przyjdzie tutaj rano po odpoczynku. I jeżeli robi ten raban robi, to organizuje sobie przede wszystkim słuchaczy. Ja już to wam kiedyś mówiłem, prawda? Organizuje sobie słuchaczy. Oczywiście, był sprowokowany, to czytaliśmy w Marii Waltorcie. Chciałoby się powiedzieć, że puściły mu nerwy. Ale po prostu święty gniew zapłonął w Jezusie Chrystusie. I tam demona było. Przeciwko demonowi zapłonął święty gniew. I przez ten raban, który uczynił rano, uczynił sobie, przywołał arcykapłanów oczonych w piśmie, bo polecieli do niego poratunek. Wasz geszeft, interes tutaj ginie. Popatrz, teraz nie wiadomo, to ile miał pieniędzy, jak my się rozliczymy, zróbcie z nim porządek. No i Jezus przemawia w przypowieściach, Najwięcej tych przypowieści, którymi robi swoim słuchaczom, do których w tym dniu chciał przemawiać pod koniec swego życia doczesnego. Robi rachunek sumienia. W Ewangelii Marka jest niewiele tych przypowieści, ale jutro dotkniemy tego, co Jezus mówił tym gospodarzom tego miejsca. To byłaby połowa przesłania w związku ze świątynią. I nie sądźmy, że my stoimy na uboku, piękni, ładni, bo następnej epoki Ducha Świętego będzie apokalipsa sumień i uruchomi ten świat ciemności w nas. Będzie robił raban też w nas. No i druga rzecz. Z tym drzewem figowym nazajutrz, gdy wyszedł z Betanii, był u Łazarza Marty. Już po wyprowadzeniu Łazarza z grobu, kiedy Jezus był podejmowany jako król, jako prawdziwy Mesjasz, on głodny nie wyszedł sam, żeby apostolować przez cały dzień. Głodny nie wyszedł. Na pewno tam nieśli apostolowie też w swoich plecaczkach podróżnych, żeby w pewnym momencie się posilić. Poczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe okryte liśćmi, podszedł. No, to dalej znać. Otóż kluczem do zrozumienia tego wydarzenia są słowa napisane przez Marka, ewangelistę, gdyż nie był to czas na chwili, żebyście zrozumieli, że to jest czyn proroczy Jezusa Chrystusa. Że Jezus tutaj prorokował, dał czyn proroczy. I w związku z tym, jeżeli drzewo to przez drzewo w języku symboliki biblijnej należy rozumieć co? Tam było świątynia, człowiek, a tutaj drzewo to. Drzewo to. To wam przeczytam z Księgi Sędziów. Jeżeli drzewo to. Z Księgi Sędziów, rozdział 9 od wiersza 7. Doniesiono o tym Jotamowi, o czym to można sobie czytać, który poszedłszy stanął na szczycie góry Garyzim i podniósłszy głos tak do nich wołał: posłuchajcie mnie, możni Sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą, i rzekły do oliwki: króluj nad nami. Odpowiedziała im oliwka: czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się nad innymi drzewami? Z kolei zwróciły się drzewa do drzewa figowego: chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedziało im drzewo figowe: czyż mam się wyrzec mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się nad innymi drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego: chodź ty i króluj nad nami. Krzew winny im odpowiedział: czyż mam się wyrzec mojego soku rozweselającego bogów i ludzi? Nieraz za bardzo ludzi rozwesela. Aby pójść i kołysać się nad innymi drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego. Do krzewu cierniowego: jeżeli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie, odpocznijcie w moim cieniu. A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie. Ja wam dam kopalić. Wracam do pytania w symbolice języka biblijnego. Jeśli drzewo, to przymierze, ba, idealne przymierze. To jest symbol przymierza. I w tych trzech obrazach: przymierza z Bogiem Ojcem, drzewo figowe, przymierze z Duchem Świętym, drzewo oliwne, przymierze z Synem Bożym, krzew inny, powiedziane jest, jak drzewo bez pierwiastka życia niewidzialnego jest martwe, bezużyteczne, nie przynosi owocu. Tak samo, jeżeli Izrael nie żyje przymierzem z Bogiem Jahwe Synaju, jest martwy, nieużyteczny, nie przynosi owocu. A co normalny gospodarz robi z sadem, z jabłonią, gruszą, śliwą, która już przestała rodzić. I to chciał Jezus powiedzieć. Poczuł głód, żeby Izrael stał się na nowo płodny przez to, czego dokona w krzyżu i zmartwychwstaniu. Przynajmniej część Izraela zaczęła przynosić, czy uzewnętrzniać, objawiać w czynach, tak jak drzewo, w owocach. To wobec tego zapytajmy, co z nami zrobi, z tym Kościołem, z chrześcijaństwem Jezus Chrystus, jeżeli my nie głosimy, nie uczymy, sami może tym nie żyjemy, że Bóg jest w nas i Ojciec, i Syn, i Duch Święty tak chcą być w nas, niby niewidzialnie tak nas organizować, sferę naszych myśli, naszej woli, żebyśmy przynosili owoce tak smaczne. Oto daj mi szczepionkę, ja u siebie muszę te drzewa mieć. Muszę mieć drzewo figowe, drzewo oliwne, krzew winny. Muszę to mieć. I to znaczy być światłem. Jeżeli tego Kościół nie daje, to tylko są drzewa okryte liśćmi i nie zaspokajają głodu. Najpierw Bogu, który chce być, karmić sobą swoje dzieci, a później nie zaspokajają głodu Boga. W sercach ludzkich ludzie sobie nie zdają sprawy, że jeżeli odstawiają różne szaleństwa polityczne, rozrywkowe i tak dalej, to dlatego, że mają głód. Dalej Jezus podsumowuje: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, to powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak się mu stanie. Co Jezus ma na myśli, mówiąc to? Pamiętam, jak pod Bydgoszczą, tej miejscowości już nie pomnę, Karmel, tam głosiłem apokalipsę, ale nie dokończyłem tej apokalipsy, bo duże karmelitanki się zbuntowały, że nie kocham Kościoła, że to jest oblubienica nieskalana, nieskazitelna Jezusa Chrystusa. Wyczuwszy sprawę, że ten podział wśród nich powstał. Jak wróciłem do Świętej Lipki, napisałem od razu tego samego dnia kartkę, że z pewnych względów mnie tam już nie będzie. Ważniejsza jest jedność wasza wzajemna, a nie, żebym ja powodował podział między wami. Jeszcze nie dojrzałyście do tego, żeby współzbawiać z Jezusem. Otóż one mnie tam pytały, proszę Ojca, co to znaczy? Otóż to znaczy, powiedz tej górze. Jezus ma na myśli górę Syjon. Górę Syjon. Gdzie będzie nowe przymierze w krzyżu. Izrael to jest góra niewierności. Razem z tą świątynią Herodową. Jezus to rzuci w morze. Rzuci to w morze chaosu, złego ducha. Przyjdzie rok 70. Zryw powstańczy i wszystko się rozsypie. Bo Jezus, Syn Boży, jako człowiek wierzył, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg jest takim Panem w historii, tak panuje nad historią, że sami Żydzi zadadzą cios temu, na czym im tak zależało. Rozumiecie, o co? Jezus mówi tak, ale ja w krzyżu wszystkim wszystko przebaczyłem. Żyjcie, gdy chcecie, żebym ja w was żył, to pamiętajcie, że krzyż to jest przebaczenie. Ponieważ tak człowiek jest okłamany przez złego ducha i święcie wierzy, daje się zabić za swoje, za słuszność swoich poglądów. Przebaczajcie sobie, innym, a życiem jest Bóg, Ojciec waszych serca. Czego sobie i wam życzę. Amen.